Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po dłuższej przerwie witam serdecznie drogich radiosłuchaczy Radia Rodzina na kolejnej audycji z Francji. Już po początkowej piosence nie trudno się domyśleć, że chcemy dzisiaj wybrać się na pielgrzymkę do Teze. Myślę, że wielu z nas zna śpiewy z Teze. Myślę, że wielu także z nas może powiedzieć parę słów o wspólnocie z Teze. Ja także z duchowością Teze spotkałem się po raz pierwszy już w Polsce, jeszcze jak byłem klerykiem w seminarium. Można powiedzieć, dawne, odległe czasy. Chciałbym więc dzisiaj podzielić się z Wami moimi refleksjami. Co pokazuje mi wspólnota Teze? Dlaczego taka duchowość jest ważna w Kościele? I dlaczego jest potrzebna każdemu z nas? Oczywiście mówimy o Teze także dlatego, że to właśnie każdego roku bracia z Teze organizują wspólną modlitwę o pokój w różnych miejscowościach Europy. Spotkania te nazywają się pielgrzymką zaufania przez ziemię. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce także w tym roku, na przełomie 2017 i 2018 roku w Bazylei. Zebrało się w tym szwajcarskim mieście dziesiątki tysięcy młodych osób, chrześcijan różnych wyznań, aby wspólnie przeżywać spotkanie z Chrystusem, szczególnie przy krzyżu. Zapraszając na naszą dzisiejszą audycję, na początek posłuchajmy słów odpowiedzialnego wspólnoty z Teze, brata Aloisa, właśnie z Bazylei. Ewangeliczna radość powstaje wtedy, kiedy ufamy, że Bóg nas kocha. Kocha miłością bez granic, obdarza nią każdą i każdego z nas. Jeśli wracając z Bazylei zabierzecie z sobą przynajmniej pewność, że obejmuje was ta bezgraniczna miłość Boga, źródło radości, to znaczy, że zebraliście to, co najbardziej istotne. Tej radości ewangelicznej życzę wszystkim Wam na najbliższy rok 2018, ale także w czasie dzisiejszej naszej audycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Jak to się stało, że powstała wspólnota z Teze? Prześledźmy jej historię najpierw, aby później móc jeszcze głębiej zrozumieć jej charakterystyczne rysy. Aby jednak powiedzieć o wspólnocie Teze, potrzeba rozpocząć od jej założyciela, od brata Roger. Roger Schulz urodził się 12 maja 1915 roku w małej wsi Provence w Szwajcarii. Jego ojciec był protestanckim pastorem, biblistą zamiłowania, zaś matka artystyczną duszą, kochającą muzykę i śpiew. Roger był 9., ostatnim dzieckiem swoich rodziców. Wychowywał się w towarzystwie starszych sióstr, zaś swoje dzieciństwo wspomina jako sielskie i anielskie. W 1940 roku nowa wojna światowa rozdziera Europę. Druga wojna światowa. Roger od wielu lat nosi się z zamiarem stworzenia wspólnoty monastycznej, której codziennie można by konkretyzować pojednanie. Opuszcza rodzinny kraj, Szwajcarię, i udaje się do Francji, kraju swojej matki, by tam być, gdzie panoszy się wojna. Poszukując jakiegoś domu, przybywa do Cluny. W burgundzkiej wiosce Teze znajduje dom wystawiony na sprzedaż. Stara kobieta, którą wtajemnicza w swój zamiar, mówi: proszę z nami zostać tutaj, jesteśmy tacy samotni. Jest to dla niego jakby głos Boga mówiącego przez usta biednej kobiety. Dzięki niewielkiej pożyczce brat Roger kupuje opuszczony dom w Teze wraz z przyległościami. Zaproponował jednej ze swoich sióstr, Genevieve, by przyjechała mu pomóc. Wśród uchodźców, których przyjmował, byli m.in. Żydzi. Środki materialne, którymi dysponowano, były ograniczone. Nie było bieżącej wody, Pod wodę pitną chodziło się do studni w wiosce. Ubogie było także wyżywienie. Składało się głównie z zupy robionej z kukurydzianej mąki, kupowanej tanio w pobliskim młynie. Przez wzgląd na tych, których przyjmował, brat Roger modlił się w samotności. Często chodził śpiewać do lasu, daleko od domu. Genevieve tłumaczyła wszystkim, że lepiej będzie, jeśli każdy pomodli się sam w swoim pokoju, aby niektórzy z uchodźców, Żydzi czy agnostycy, nie czuli się skrępowani. Rodzice brata Roże zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziło ich synowi i córce. Zwrócili się z prośbą do przyjaciela rodziny, emerytowanego oficjera francuskiego, by sprawował nad nimi opiekę. Jesienią 1942 roku uprzedził ich, że ich działalność została odkryta i że muszą bezwłocznie wyjechać. Do końca wojny brat Roże przebywał w Genewie u swoich rodziców. Mógł wrócić do Teze dopiero w 1944 roku. W 1945 roku pewien młody prawnik mieszkający w regionie powołał do życia stowarzyszenie, które miało opiekować się dziećmi osieroconymi w czasie wojny. Zaproponował braciom, by przyjęli kilkoro z nich u siebie w Teze. Ponieważ wspólnota mężczyzn nie mogła zajmować się dziećmi, brat Roger poprosił swą siostrę Genevieve, by wróciła do Teze i zaopiekowała się dziećmi jako ich przybrana matka. W niedzielę bracia gościli również u siebie niemieckich więźniów internowanych w obozie założonym w pobliżu Teze. Przez następne lata do wspólnoty przyłączali się kolejni młodzi mężczyźni. W Wielkanoc 1949 roku siedmiu z nich wspólnie zobowiązało się na zawsze do zachowania celibatu, do życia wspólnotowego i do coraz większej prostoty. Podczas długich rekolekcji w ciszy, w czasie zimy na przełomie lat 52-53, założyciel wspólnoty napisał regułę Teze, przekazując braciom główne zasady, które czynią życie wspólnotowe możliwe. Zwolna z biegiem lat wspólnota się powiększa. Na początku należą do niej bracia pochodzenia ewangelickiego, potem przyłączają się katolicy. Brat Roger chciałby, aby wspólnota była przypowieścią o komunii, miejscem codziennego szukania pojednania. Sercem jej powołania jest pojednanie chrześcijan. Nie jest ono jednak celem samym w sobie. Chodzi głównie o to, by chrześcijanie byli zaczynem pojednania między ludźmi, zaufania między narodami, pokoju na ziemi. Ideę tę stara się wspólnota upowszechniać aż do dnia dzisiejszego, podczas europejskich spotkań młodych. Duchowość Teze zachowuje pozytywny stosunek wobec innych duchowości chrześcijańskich. Brat Roger w liście o szczęściu przytacza słowa Jana Pawła II, wypowiedziane podczas wizyty w Teze w 1986 roku. Pomożecie wszystkim tym, których spotykacie, pozostać wiernymi ich przynależności kościelnej, będącej owocem wychowania i wyboru sumienia, ale także coraz głębiej wnikać w tajemnicę komunii, którą w planie Bożym jest Kościół. Duchowość ta nie odciąga, ale pomaga pogłębiać własną, wykorzystując bogactwo i różnorodność chrześcijańskich tradycji zachodnich i wschodnich, akceptując przynależność eklezjalną każdego z członków wspólnoty i przybywających pielgrzymów. Brat Roger często powtarzał słowa o pokoju serca, jako nieodłącznym atrybucie człowieka pragnącego skutecznie budować pokój. Wspólnota Teze stara się żyć tymi ideałami. Tysiące ludzi przybywa tu po to, by odnaleźć pokój serca, by uczyć się wzajemnego szacunku. Ach, Teze, ta mała wiosna, powiedział kiedyś Jan 23 o dziele brata Roger, którego bardzo cenił. Brat Roger zginął zamordowany podczas wieczornych modlitw przez chorą psychicznie kobietę z Rumunii 16 sierpnia 2005 roku. A więc udajemy się w drogę do Teze. Udajemy się do centrum wspólnoty Teze. Do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Niech Pan Bóg odkryła przed nami to, co mamy dzisiaj się dowiedzieć. To, co On chciałby nam dzisiaj powiedzieć. Duchu Święty, Ty ożywiasz Kościół. Daj nam swoje światło i swój dar zrozumienia. Niech nasz krótki pobyt w Teze będzie dla każdego z nas umocnieniem wierzy. Niech nam pomoże zrozumieć dar ekumenizmu, wspólnego spotkania właśnie tam, gdzie do dnia dzisiejszego, każdego dnia spotykają się wyznawcy Chrystusa, aby dzielić się swoim świadectwem o Chrystusie. Duchu Święty, wspomóż każdego z nas. Chcę dzisiaj Wam opowiedzieć, moi drodzy, o Teze, o tamtejszej wspólnocie poprzez krótkie historie z życia brata Rogera. Pierwsze opowiadanie o mądrej babci. Roger Sud urodził się w Szwajcarii, jego ojciec był pastorem w kościele protestanckim. Na nabożeństwa jednak Roger chodził najczęściej razem ze swoją babcią. Pewnego dnia Roger zapytał babcię: babciu, dlaczego katolicy chodzą do kościoła, a my protestanci do świątyni? Czy nie wierzymy w jednego Boga? Babcia po chwili zastanowienia odpowiedziała: to prawda, Roger. Dla mnie także ten podział między chrześcijanami jest wielką tajemnicą. Ale powiem ci coś w tajemnicy. Ja sama chodzę i do kościoła, i do świątyni. Tak właśnie ja sama próbuję stworzyć most pomiędzy katolikami i protestantami. Po chwili zastanowienia Roger pełen radości odpowiedział: pewnego dnia, gdy dorosnę, chciałbym czynić tak samo jak ty. Wszystko rodzi się z pragnienia. Pragnienia, które powstaje w sercu młodego brata Roger. Pragnienia miłości wśród braci. Pragnienia zjednoczenia. Tak w sercu młodego chłopca Bóg przygotowuje swój plan rzeczy wielkich. Plan życia wspólnego, plan wspólnoty. Jakże są piękne plany, które mają dzieci. Warto je posłuchać, warto je budzić w sercach dzieci i warto je wspierać. Oddawać także Bogu na modlitwie wspólnej przed Bogiem. Przypominam sobie, jak moje plany życia jako księdza rodziły się także podczas modlitwy w duchu Teze. Pamiętam, jak uczestniczyłem w modlitwach w Ostrowie Wielkopolskim, aby potem udać się na europejskie spotkanie młodych do Paryża i do Mediolanu. Pamiętam, jak podczas spotkania w Paryżu, gdy mieszkałem w pewnej wspólnocie dominikańskiej niedaleko Champs-Élysées, uczyłem się modlitwy. Modlitwy wśród chrześcijan, różnych wyznań i rozmowy między nimi. Jakże bogate dla mnie były te chwile. Pamiętam je aż do dnia dzisiejszego. Drugie opowiadanie. Zatytułowałem je Monaster wśród protestantów? Dlaczego nie? Roger ma 21 lat, zaczyna studia teologiczne. Pewnego dnia rozmawia ze swoimi kolegami. Moim pragnieniem jest żyć wspólnie z innymi ludźmi, którzy wierzą w Boga. Na to odpowiadają jego koledzy: a więc chcesz być mnichem? Ale monastery istnieją tylko u katolików, a nie u protestantów, Roger odpowiada. I co z tego? Przecież to nic nie szkodzi. Ja właśnie w taki sposób chciałbym przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Myślę, że wielu z nas ma pewne mniejsze lub większe doświadczenie wspólnoty w kościele. Może niektórzy mają także doświadczenie życia we wspólnocie monastycznej. Każdy z nas potrzebuje doświadczenia wspólnoty i wspólnego przeżywania swojej wiary. Kościół jest z natury wspólnotą. Im szybciej więc doświadczę prawdziwego życia we wspólnocie braci i sióstr w kościele, tym lepiej dla mnie. Niekiedy, tak jak brat Roger, zastanawiamy się, czy jest możliwe, abym znalazł czas na życie we wspólnocie, kiedy jestem przecież tak mocno zajęty każdego dnia swoimi sprawami. Jeśli nigdy jeszcze nie spróbowałeś, nigdy się nie przekonasz. Odwagi. Gdy się doświadczy wspólnoty, będziesz mógł uczyć się miłości, a przez to będziesz mógł spotkać się z Bogiem. To nie jest proste, lecz niezwykle potrzebne. Trzecie opowiadanie. Brat Roger szuka dla siebie miejsca na świecie. We wrześniu 1939 roku zaczyna się wojna. W 1940 roku brat Roger postanawia wyruszyć w podróż do Francji, aby pomóc tym, którzy zostali wygnani, którzy cierpią z powodu wojny. Zaraz potem jednak brat Roger postanawia utworzyć wspólnotę, gdyż wie, że sam nie pomoże innym. Roger szuka więc domu. Znajduje jeden blisko Szwajcarii, ale myśli sobie: za blisko do domu. Mówi: będzie mnie kusić, aby za często wracać do Szwajcarii, do rodziców. Potem znajduje kolejny, piękny dom, ale mówi sobie: ten dom jest za nowoczesny. Potrzebuję czegoś bardziej prostego, ubogiego. Wreszcie znajduje dom w Teze. Dom, który od dawien dawna nie był zamieszkany. Pewna kobieta, którą spotyka, mówi mu: w takim domu nikt nie chciałby zamieszkać. Nie ma tu ani wody ciepłej, ani telefonu, ani światła. Wtedy brat Roger odpowiada: właśnie tego szukałem. Biorę go. Właśnie takiego ubogiego, prostego i na uboczu domu potrzebował brat Roger. Bo mógł być tam sam na sam z Bogiem. Bo mógł tam modlić się rano, w południe, wieczorem. I tam właśnie zaczął przyjmować potrzebujących. Przypomniałem sobie, jak w czasie wakacji wyjeżdżaliśmy z Wieruszowa na Okoń, do ośrodka oddalonego około 15 km od Wieruszowa, ośrodka parafialnego w lesie, aby tam przeżyć spotkanie z Bogiem, we wspólnocie młodzieży i dzieci. Bez ciepłej wody niekiedy, bez światła też się zdarzało. Potrzebujemy takiego miejsca, każdy z nas. Jedno pragnienie ciągle przewijało się w życiu brata Roże. Tym pragnieniem żyje do dziś wspólnota braci w Teze. Aby ta wspólnota była znakiem pojednania między chrześcijanami. Dlatego właśnie brat Roże udaje się do Rzymu, do papieża, aby prosić go, aby mogli do nowo powstałej wspólnoty w Teze przyjechać także katolicy. Aby szczególnie młodzież mogła się poznać i wspólnie modlić. I tak się stało. Powoli przyjeżdżali młodzi, aby modlić się razem. A od 1969 roku do wspólnoty braci Teze zaczynają wstępować także katolicy. A brat Roże podsumowuje: dzięki Ci, o Boże, za ten mały znak jedności chrześcijan na świecie. Chciałbym teraz zaprosić Was, moi drodzy, do wysłuchania krótkiego świadectwa mojej znajomej Saint-Étienne, która urodziła się niedaleko Teze. Bardzo kocha to miejsce, bardzo lubi też tam wracać. Zapraszam, aby posłuchać pani Emmanuelle Beuf.
Que vous pouvez se présenter.
Eh bien, je m'appelle Emmanuel, j'ai 43 ans.
Et je suis née à 50 km de Thésée. Et j'y vais depuis que je suis toute petite. C'était ma maman qui m'emmenait là-bas. Et puis, j'ai continué à y aller, à emmener des jeunes là-bas, ou à y aller pour moi.
Quel âge avez-vous quand...
La première fois ?
Quand la première fois tu étais là-bas ?
Moi, j'ai un premier souvenir. J'avais 10 ans et j'étais un peu intimidée parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y avait des jeunes, je me souviens, qui jouaient au ballon prisonnier. Voilà. Et finalement, j'ai joué avec eux et après, ça a détendu l'atmosphère.
Czy możesz nam się przedstawić na początek? Mam na imię Emanuel, mam 43 lata, urodziłam się 50 km od Teze i jeździłam do Teze już od maleńkości. To moja mama mnie tam zabierała. Potem jeździłam tam sama razem z młodymi, których tam zawoziłam. Często jeżdżę też do Teze tylko dla samej siebie. Ile miałaś lat, kiedy po raz pierwszy pojechałaś do Teze? Moje najwcześniejsze wspomnienie z Teze, kiedy miałam 10 lat. Byłam wtedy bardzo onieśmielona, ponieważ było tam bardzo dużo ludzi. Pamiętam także młodych, którzy grali w dwa ognie. Zaczęłam grać razem z nimi, co rozluźniło trochę atmosferę. Kiedy tam byłaś po raz pierwszy, czy istniała tam wspólnota międzyreligijna, czy tylko ewangelicka? Była tam wspólnota tylko ewangelicka. A potem widziałaś także, jak wspólnota się zmieniała. Tak, jak wspólnota stawała się z dnia na dzień bardziej ekumeniczna. Można było zobaczyć nowe symbole, które się pojawiały w kościele. I oczywiście sam kościół rozbudowywał się. Pamiętam krzyż nowy razem z dwiema poprzecznymi balkami, ortodoksyjny, w kształcie dwóch płomieni. Posiadam także szczątki wspomnień z nabożeństw. Wiem, że bardzo podobały mi się pieśni. Dlaczego zawoziłaś tam w międzyczasie młodych ludzi? Często spędzałam czas z jedną z moich przyjaciółek, która opiekowała się młodymi. Pochodziła ona z Alzacji i była nauczycielką religii. Dlatego też przywoziła swoich uczniów, aby mogli odkryć Teze. Było ich około 30. Ja jeździłam razem z nimi. Było to doświadczenie bardzo specyficzne, ale też bardzo bogate. Co odkrywasz właśnie tam we wspólnocie Teze? To, co zawsze tam odkrywamy, gdy pierwszy raz tam przyjeżdżamy. Raz przyjechałam razem z jedną młodą osobą. Była ona trochę w depresji i kiedy przyjechaliśmy, ona mówi do mnie, co ja tutaj robię? Chcę już wyjechać. I powiedziała to zaraz na samym początku, ponieważ wiesz, nie ma tam wielu rzeczy ciekawych, tylko trochę ciepłej wody. Więc weszliśmy do punktu przyjęcia i brat, który tam był, mówi do nas, godziny są takie i takie i że trzeba także uczestniczyć w pracach domowych, więc wybierzcie, czy chcecie sprzątać w toaletach, czy pracować w kuchni, czy też dbać o porządek. Więc dziewczyna była trochę wystraszona, gdyż wydawało jej się, że wszystko jest tam bardzo uszeregowane i nie ma dużo wolności. I wtedy powiedziałam jej, aby została chociaż jeden dzień i wtedy zobaczy. I została zwyciężona przez wszystko, co zaproponowała wspólnota. Przez klimat, przez prostotę. Ja także jeździłam do Teze na jeden tydzień wiele razy i zawsze były to dla mnie bogate doświadczenia. Teraz mieszkasz trochę daleko od Teze, w Saint-Étienne. Tak, ale nie przeszkadza mi to, aby rokrocznie zawozić tam młodych, którzy przygotowują się do chrztu lub do bierzmowania. I widzę, że gdy wracają z Teze, zawsze są zadowoleni i pytają, kiedy znów pojedziemy do Teze. Zawsze im mówię, potem będziecie mogli jeździć do Teze indywidualnie, bo tam zawsze można pojechać.
Connaissais-tu aussi Frère Roger?
J'ai eu l'occasion de le voir au même titre que tous les autres jeunes lors des bénédictions du samedi soir.
Est-ce que tu peux expliquer la...
L'office.
Cet office du soir, samedi soir.
Alors l'office du samedi soir, alors il faudrait remonter un petit peu plus haut, c'est-à-dire que chaque semaine, en fait, est une montée vers le dimanche, vers la messe. Et donc, elle commence avec un office le vendredi soir qui s'appelle l'office de la Passion ou de la Vénération de la Croix. Donc, c'est un office qui est basé sur la même procédure que le reste de la semaine. Sauf qu'à la fin, il y a une croix, je crois que c'est une croix de Saint-François, qui d'habitude est verticale du côté protestant de l'église. Et là, les frères, en fait, la mettent à l'horizontale. Et les jeunes ont la possibilité de s'approcher et de faire un geste. La plupart du temps, ils posent le front sur les pieds de la croix, sur les pieds de Jésus, et de déposer tout leur fardeau. Donc, ils ont eu le temps pendant la semaine de réfléchir, justement, à ce qu'ils souhaitaient changer dans leur vie. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a de belles, de très grandes grâces.
Czy znałaś także brata Róże? Miałam okazję go widzieć w taki sam sposób, jak inni młodzi ludzie podczas błogosławieństwa Państwa w sobotę wieczorem. Były to krótkie momenty, ale do dnia dzisiejszego je pamiętam. Czy mogłabyś powiedzieć trochę o tych nabożeństwach w sobotę wieczorem? Żeby je wyjaśnić, potrzeba je zwrócić trochę wstecz. Każdy tydzień to tak naprawdę wchodzenie do góry, aż do niedzieli, do mszy świętej. Rozpoczyna się ono nabożeństwem w piątek wieczorem, nabożeństwem pasyjnym z adoracją krzyża. Jest to nabożeństwo podobne do innych w ciągu tygodnia, z wyjątkiem, że na końcu jest wystawiony krzyż. Myślę, że jest to krzyż świętego Franciszka, który zazwyczaj jest powieszony w kościele protestanckim, jednak w czasie tego nabożeństwa jest on położony na ziemi, w pozycji horyzontalnej i młodzi są zaproszeni, aby podejść i uczynić jakiś gest. Najczęściej kładą oni swoje czoło na stopie krzyża, na stopach Jezusa i są zaproszeni także do złożenia wszystkich swoich ciężarów. Przez cały tydzień mają możliwość przemyśleć sobie, co chcieliby zmienić w swoim życiu. I właśnie ten moment jest związany z niezwykłą łaską Bożą. To jest piątek wieczorem, a w sobotę wieczorem nabożeństwo zmartwychwstania. Oczywiście bardziej uroczyste, które najczęściej widzimy na kartkach pocztowych z TZ z wielką ilością świeczek. Każdy może wtedy zapalić swoją świeczkę w klimacie radości. To jest doświadczenie bardzo osobiste. Jest to spotkanie bardzo modlitewne i bardzo żarliwe, bardzo płomienne. I na koniec tego spotkania w sobotę ojciec Roże, gdy był jeszcze w dobrej formie, siadam na stopniach w kościele, a młodzi mogli do niego podejść, aby otrzymać od niego błogosławieństwo lub kilka słów. Zapomniałam także dodać, że zawsze w sobotę wieczorem jest spowiedź. Jest dużo księży, którzy są rozmieszczeni w różnych częściach kościoła. Także bracia, aby mogli podejść, także ewangelicy, którzy nie mają sakramentu pojednania. Jest to nabożeństwo, które jest kontynuowane w nocy. Nikt się nie śpieszy. Jest ono bardzo piękne. Dziękuję Ci bardzo za świadectwo. Na koniec dzisiejszego naszego spotkania pomódlmy się wspólnie. O jedność chrześcijan, o miłość między nami, braćmi i siostrami, modlimy się modlitwą brata Róży. Duchu zmartwychwstałego Chrystusa, Duchu Święty, obyśmy wiedzieli, o co możemy Cię prosić, żebyśmy mogli się modlić tak jak trzeba. Ale nasze jąkające się modły przechodzą przez próbę, jak przez stygiel naszego ubóstwa i naszej małej wiary. Ty więc, Boże żywy, wchodzisz w naszą duszę biedną, wchodzisz w naszą słabość i czytasz w naszych sercach prawdziwe nasze zamiary. Twój Duch wchodzi do naszego wnętrza i wyraża niewyrażalnego poprzez niepokorne słowa, westchnienia i milczenie. I mówisz nam, nie troszcz się o nic. Niech Cię nie niepokoi Twoja mała zdolność do modlitwy. Wiedz to, że w Twoim modlitewnym czekaniu już otworzyłem Ci drogę. Ty sam dajesz nam pojąć, że Ty wołasz każdego Jego imieniem, że Ty budzisz wewnętrzne porywy, że Ty składasz w każdym z nas dary nie do zastąpienia. Otwierają się nasze oczy i w ubogiej modlitwie nareszcie rozumiemy, że człowiek może stać się sobą tylko w Twojej obecności, o Boże.